W ogóle chciałem Was wszystkich jeszcze raz powitać. Z kim jeszcze się nie witałem, to teraz witam. To jest bardzo taki dla mnie budujące, jak mogę być z wierzącymi ludźmi i mówić o Słowie Bożym. I to jest wielki przywilej, że można, mogę się z Wami dzielić Słowem Bożym. I kiedy tylko mogę, to tym Słowem się dzielę, bo dla mnie jest to czymś wspaniałym, wielkim. I to jest właściwie sensem mojego życia. Kiedyś Pan Bóg mi dał takie, wiecie, przeświadczenie do serca, że dzielenie się Słowem Bożym, trwanie przy Słowie Bożym jest właściwie najważniejszą, jedną z najważniejszych rzeczy, jakie wierzący człowiek może robić. Dlatego dzisiaj też będziemy zastanawiać się nad Słowem Bożym. Będziemy czytać Słowo Boże i rozważać, co Bóg poprzez swoje Słowo chce nam powiedzieć. Co chce, żebyśmy się, czego powinniśmy się nauczyć z tego słowa. I dzisiaj chciałem rozważać z Wami na temat 6 rozdziału Ewangelii Jana. To jest długi rozdział, dużo tekstu, ale myślę, że warto tak duży fragment Słowa Bożego rozważać, ponieważ podejmuje bardzo ważne rzeczy. Ja nazwałem ten fragment Słowa Bożego tytułem o chlebie życia. Chleb życia, który przychodzi z nieba. Może na początek przeczytajmy pierwsze 14 wersetów tego rozdziału. Będziemy czytać od pierwszego wersetu 6 rozdziału. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A było blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniosłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko drobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekli do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Czytając ten fragment Słowa Bożego, widzimy takie obrazki, które możemy znaleźć, wiecie, w lekcjach dla dzieci albo w jakichś ilustracjach do tego fragmentu słowa, często malowanych w różnych miejscach. Jest mnóstwo ludzi, Pan Jezus, który stoi na jakiejś tam skale, na czubku jakiegoś tam wzniesienia, no i głosi. No i tak sobie myślimy, jak wiele wierzących ludzi tam jest. 5000 wierzących ludzi. Ale czy to jest właściwy obraz, który mamy? Wiecie, bardzo kiedyś mnie jakoś tak natchnęło do poszukiwania motywów i okoliczności, jakie są zawarte w Słowie Bożym. I zastanawiając się nad motywami ludzkimi, motywami postępowania, nad sposobem myślenia ludzi, odkrywamy bardzo wiele ważnych rzeczy. Kiedy przeczytaliśmy te 14 wersetów, myślimy sobie, że ludzie przyszli po to, żeby słuchać tej Ewangelii, żeby znaleźć w Panu Jezusie tego, za którego się On podawał. No i wszystko było dobrze, dopóki dostawali darmowy chleb. Wiecie? Dostali chleb. O, jakżeśmy się najedli. Pełny brzuch mamy. To chyba on jest na pewno prorokiem. Wiecie? Bo mieli pełny brzuch. To był motyw wypowiedzenia tych słów przez ludzi. Ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Bo jak będziemy czytać pod koniec tego rozdziału, ludzie odeszli. Ludzie nie uwierzyli w Niego. Mało było takich, którzy zostali przy Panu Jezusie, a nawet niektórzy z uczniów Pana Jezusa odeszli i już nie chodzili za Panem Jezusem. Bo Pan Jezus powiedział prawdę o prawdziwym chlebie, który przychodzi z nieba. Pan Jezus specjalnie zapytał Filipa, no jak my ich nakarmimy? Jest napisane, jest tutaj opisany motyw, jaki miał Pan Jezus, zadając pytanie to Filipowi, wystawiając go po prostu na próbę. Chciał, wiecie, wypróbować inaczej. Chciał Filipowi zwrócić uwagę na pewne okoliczności. Gdyby Pan Jezus Filipowi nie zadał tego pytania, Filip być może by się nie zastanowił zbyt głęboko nad tym, co za chwilę zobaczył. Bo Pan Jezus musiał kogoś próbować. Przecież Pan Jezus zna serca ludzkie. Pan Jezus wie, co w człowieku siedzi. Pan Jezus nie musiał dla siebie zadawać tego pytania, żeby wypróbować tego Filipa, żeby się przekonać, czy ten Filip dobrze myśli, tak? Czy dobrze tam w jego głowie jest poukładane. Nie, nie, nie. Ta próba była dla Filipa. To Filip musiał wypróbować swoje myślenie. Musiał zacząć myśleć w ogóle o tej całej sytuacji w sposób właściwy. I co Filip powiedział? No, mamy tylko 200 denarów. Spora kwota to była. To było 200 dniówek, bo mniej więcej denar wynosiła zapłata za jedną dniówkę pracownika w tamtym czasie. 200 dniówek to jest 3-miesięczny, nie więcej. 6 miesięcy, półroczny zarobek, tak? Sporo mieli kasy, no ale wiecie, no, społeczności czasami mają sporo kasy, jak muszą gdzieś tam poruszać się, załatwiać noclegi, jeszcze mamy tu uczniów tam. 200 denarów może nie było tak wielką kwotą, ale jednak było to 200 denarów. No ale co to jest 200 denarów, jak tam 5 tysięcy ludzi jest, tak? Problem, jak ich nakarmić? Pójdziemy, kupimy, no to każdy troszkę dostanie i nadal będą głodni. Pan Jezus, tam był jakiś chłopiec, miał jakieś rybki, jakieś chlebki. Możemy o tym jeszcze przeczytać w innych Ewangeliach, tam było troszeczkę więcej szczegółów na ten temat, ale wziął te chlebki, tam rozdawał, ludzie sobie pousiadali w grupkach na trawie, tam było dużo trawy, dostawali ten chleb, te rybki, i każdy jadł i nasycił się. O! Nasycił się kilkoma rybkami i kilkoma chlebkami. Być może na początku nikt nie zwrócił na to uwagi. Nie czytamy, że ojej, jej, patrzcie, jak on coraz więcej tych ryb wyciąga, jak coraz więcej tych chlebów wyciąga. Czy coś takiego było? Był zachwyt nad tym, co Pan Jezus zrobił? Ludzie tego nie dostrzegli, nie zauważyli. Ten cud dokonywał się w jakiś sposób niedostrzegalny dla ludzi. Pan Jezus dawał i wszyscy dostali. A potem jeszcze 12 koszy różnych tam, wiecie, kawałeczków pozbierali. Widzimy taki obraz rzeczywiście czegoś niezwykłego. Jakiś cud. Ludzie nawet nie za bardzo orientują się, co się tu dzieje. A zrobił się jakiś wielki cud. Potem, dopiero jak się najedli, o, to był prorok, dopiero wtedy dostrzegli. Bo póki co byli zajęci jedzeniem, tak? Potem zbieraniem tych okruszków. No i nie za bardzo się orientowali w sytuacji. Ale jak spojrzeli, o ludzie, ile nas tu jest. A on miał tylko parę chlebków i jakieś tam rybki, i my wszyscy żeśmy zostali nasyceni. Wielki cud. On jest na pewno prorokiem, bośmy się nieźle najedli. Wiecie, czy przypomina wam ta sytuacja pewną rzecz w historii Izraela? Był taki czas na pustyni. Izrael narzekał: nie mamy co jeść. My na tej pustyni umrzemy. Żeś tam nas wyprowadził w Egipcie. Tam taka wspaniała ziemia była. Mieliśmy dość zboża i bydło mieliśmy i trzody. Mogliśmy się najeść do syta. No co tam, że czasami dostaliśmy kijem po grzbiecie od jakiegoś nadzorcy egipskiego, ale mieliśmy pełny brzuch. Tak? A ty teraz nas wyprowadziłeś na pustyni i co? Pomrzemy tutaj. I Mojżesz smutny, słuchając narzekania ludu izraelskiego, modlił się do Pana: Panie Boże, no co ja mam z nimi zrobić? Co ja mam z nimi zrobić? No, narzekają, nie ufają Ci. Ja wiem, że Ty nam nie pozwolisz zginąć, no ale popatrz na ten lud. Znowu narzekają. Pan Bóg im dał mannę. Cały czas jedli chleb z nieba, który spadał tak długo, aż Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej. Kiedy weszli do ziemi obiecanej, manna przestała być dawana ludowi izraelskiemu. Cały czas Bóg karmił tych ludzi sam osobiście, dając chleb z nieba. Tu jest taki chleb z nieba, który przyszedł od Pana. To jest w tym cudzie, które wykonał Pan Jezus, jest pewna wskazówka. Dla tych, którzy głębiej zastanowiliby się nad tym cudem, to by przypomnieli sobie to wydarzenie na pustyni, że to przecież od Boga dostawali. Pan Jezus jest tym Bogiem, który daje, który stwarza, który nasyca. Czy wszyscy ci, którzy jedli mannę na pustyni, to oni byli wierzącymi? Raczej przeciwnie, tak? Mieli problemy z wiarą, a mimo wszystko dostawali od Pana Boga jedzenie. Znowu, co nam jakoś pokazuje się w sercu, w naszych umysłach. Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłosierny. Bóg, mimo tego, że człowiek grzeszy, mimo tego, że odstępuje od Boga, Bóg cały czas nam i tym, którzy nie wierzą w Niego. Zobaczcie, ile ludzi wokół nas chodzi. My tutaj siedzimy, jakaś nas garstka tutaj jest. Popatrzcie, ile jest ludzi w Świętochłowicach. Czy oni nie dostają jedzenia? Czy nie dostają deszczu i słońca i powietrza i wszystkiego, co jest do życia człowiekowi potrzebne? Dostają od Boga. Oni Bogu nie dziękują. Niektórzy Boga przeklinają. Niektórzy w ogóle nie wierzą, że coś takiego, ktoś taki jak Bóg istnieje. W ogóle. Dla nich jest to czymś, co tylko zaprząta ludziom głowę niepotrzebnie. Niektórzy nazywają to opium dla ludu, tak? Opium dla duszy. A mimo wszystko Bóg daje. Pan Jezus potem, kiedy uczynił ten cud i ludzie zaczęli widzieć w Panu Jezusie kogoś niezwykłego, powiedzieli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Czy oni powiedzieli to, co jest absolutną prawdą o Panu Jezusie? Nie. Pan Jezus to nie jest ten prorok, tylko Pan Jezus jest tym Mesjaszem, tym Zbawicielem, tym Synem Bożym. Pan Jezus wielokrotnie zwracał uwagę, kim jest. Nauczał ludzi, kim jest. Ale ludzie nie chcą, nie chcieli widzieć w Panu Jezusie Syna Bożego, Zbawiciela. To, co Pan Jezus zrobił, było aktem stwórczym. Ludzie mogli się przekonać, że czegoś nie było, tak? Nie było chleba, nie było wystarczającej ilości ryb, ale Pan Jezus był tym, który stwarza. Pan Jezus jest Bogiem stwórcą. Przez ten akt rozmnożenia, czy nakarmienia 5000, ludzie powinni zobaczyć w Panu Jezusie samego Boga, który stwarza, bo taka jest prawda. Ewangelia Jana od samego początku mówi, kim jest Pan Jezus, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Potem jest napisane, że to Słowo ciałem się stało, zamieszkało wśród nas. Tak? W liście do Hebrajczyków również w pierwszym rozdziale jest napisane o Panu Jezusie, który jest też prawdziwym Bogiem i napisane, że wszystko jest dziełem rąk Jego i nic nie powstało na ziemi, co nie byłoby dziełem Jego rąk. I cały wszechświat jest Jego dziełem i wszystko podtrzymuje w istnieniu mocą swojego słowa. Tak świadczy Słowo Boże. Ten akt nakarmienia tej rzeszy ludzi był aktem stwórczym. Tylko Bóg może stwarzać. Nikt z ludzi, nikt z proroków nie potrafi zrobić czegoś z niczego. Tylko Bóg to potrafi. W następnym fragmencie Ewangelii Jana, 6 rozdziału, jest napisane o tym, że może przeczytajmy od 15 wersetu. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął, a on odezwał się do nich. Ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Następny epizod z tych wydarzeń, które się dzieją w 6 rozdziale. Były pewne okoliczności, że ludzie zaczęli kombinować, jakby to tego proroka, który ma taką moc, że nas wszystkich nakarmił, to może będzie już nas karmił, wiecie, do naszej grobowej deski, no to dobrze by było zrobić z niego króla. Będziemy, wiecie, mu służyć, zamkniemy go w jakimś pałacu, na początek może być jakiś dobry, ładny namiot i będziemy mieli nowego króla, on będzie nas karmił, a my będziemy mieli za darmoche jedzonko. No fajnie jest za darmo, tak? Nie trzeba nic robić, za darmoche się je. No to fajnie mieć takiego króla. Czy oni myśleli w tym momencie o Panu Jezusie jako Zbawicielu? No oczywiście, że nie, bo gdybyśmy się zastanowili nad tymi ludźmi, no to oni, gdyby widzieli w Panu Jezusie Zbawiciela, to myśleliby o absolutnie innych rzeczach. Nie myśleliby o tym, żeby obwołać Pana Jezusa królem, ale chcieliby usłyszeć Ewangelię Zbawienia, albo jeszcze inaczej, wyznać wiarę w Pana Jezusa i chcieliby za Panem Jezusem chodzić jako uczniowie. No, coś takiego by się zdarzyło, a nie obwoływanie królem Pana Jezusa. Wiecie, dzisiaj też są tacy ludzie, którzy chcą obwoływać królem Pana Jezusa. Wiecie? Niedawno tam gdzieś wyczytałem, że jest jakaś grupa katolików, która chce obwołać Pana, czy już obwołała Pana Jezusa królem Polski. No to jak my obwołamy Pana Jezusa królem Polski, to co będzie? No to Polska będzie silna, Rosja nam nie zagrozi, Pan Jezus tam te, wiecie, Iskandery wszystkie zdmuchnie w powietrzu albo coś innego zrobi i Polska będzie silna i na pewno będzie u nas najlepiej na całym świecie. Czy na tym polega wiara w Zbawiciela? Czy na tym polega wiara chrześcijańska? Żeby Pana Jezusa tutaj dzisiaj królem obwoływać? Czy Pan Jezus potrzebuje obwoływania królem? Przecież On jest królem od zawsze. Tak? Jak człowiek może Pana Jezusa obwołać królem? To jest bez sensu myślenie.
Demokracja.
No właśnie, demokracja.
Jak? W chrześcijaństwie nie obowiązuje demokracja. To jest absolutna autokracja, teokracja. Pan Jezus jest bezwzględnym suwerenem, tak? Jest królem od zawsze i na zawsze. Jak można Pana Jezusa obwoływać królem? To co, wcześniej nie był królem? To trzeba go obwołać. No ale ludzie mają swoje różne, wiecie, wyobrażenia o Panu Jezusie. No i wiecie, może to była reakcja, że kiedyś był taki kardynał, co ogłosił Marię królową Polski. No to żeby się tak, wiecie, no wszystko składało, no to musieli mieć jakiegoś króla i już jest teraz królowa i król. No ale nie na tym polega chrześcijaństwo, wiecie. I nie na tym polega wiara w Pana Jezusa. Pana Jezusa chcieli obwołać królem, ale Pan Jezus nie chciał im dać powodu do tego, żeby oni dalej brnęli w swoim złym myśleniu. Gdzieś tam usunął się, poszedł gdzieś na jakąś inną górę, a jak nastał wieczór, to wszyscy uciekli na drugą stronę. Uczniowie wsiedli w łódź, pojechali, sobie, popłynęli sobie na drugi brzeg, do Kafarnaum. Pan Jezus razem z nimi nie wsiadł do łodzi, no i płyną, płyną, tak spodziewali się, no patrzą, no będzie za nimi płynął. Pan Jezus jest, wiecie, panem, no to on szybciej będzie od nich. Także chyba nie mieli skrupułów najpierw wypłynąć. A Pan Jezus wcale łodzi nie potrzebował. Tylko poszedł po falach. W innych Ewangeliach, bo są jeszcze dwa opisy tego, widzimy bardziej dramatyczne opisy tego wydarzenia. Niektórzy się przestraszyli. Jakiś duch idzie. Duchów się bali. No też ciekawe spojrzenie na rzeczywistość duchową. Co taki duch miałby im zrobić? Patrzą, Pan Jezus, jakaś postać idzie po wodzie. Pan idzie. Konsternacja. No bo tak, jeszcze nie za bardzo ludziom udawało się do tej pory chodzić po wodzie. Jak tak człowiek spróbuje, wiecie, z pomostu stanąć na wodzie, to doświadczenie fizyczne pokazuje, że niestety, wiecie, człowiek pogrąża się w tej wodzie. No ewentualnie wypłynie. Znaczy, ciężar tego, co wystaje, jest różnicą pomiędzy jego ciężarem a wodą wypartą przez to ciało. To jest prawo Archimedesa. Tak? No ale Pan Jezus nie podlega prawom Archimedesa. Ciekawa sprawa. Dlaczego? To jest kolejny dowód na to, że Pan Jezus jest Bogiem. Pan Jezus jest Panem praw fizyki. To Pan Jezus ustawił te prawa fizyki, jakie możemy badać, obserwować w tym świecie. To nie jest tak, że Pan Bóg, Pan Jezus musi bezwzględnie słuchać praw, które sam stworzył. Pan Jezus może ich używać dowolnie, bo On jest ich autorem i również jest Panem tych praw. Dlatego mógł sobie iść po wodzie tak, jak to zrobił. Jeszcze mamy inny motyw tutaj lekko zaznaczony, że to morze się burzyło. A co Pan Jezus powiedział? Uspokójcie się. I fale się uspokoiły. Ten epizod pokazuje, że Pan Jezus ma władzę nad żywiołami świata. To jest kolejny dowód na to, kim Pan rzeczywiście jest. To jest potwierdzenie na to, kim się przedstawiał. Pan Jezus mówi, że jest Synem Bożym. I ludzie dostali na ten temat świadectwo. I zaraz przybili na drugi brzeg i czytajmy od 22 wersetu. Nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli. Tymczasem nadeszły inne łódki do Tyberiady, pobliże tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa ani jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. A znalazłszy go za morzem, rzekli do niego: Mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Widzicie, ten werset potwierdza to, co mówiliśmy wcześniej. Oni nie dlatego szukali Pana Jezusa, że widzieli cudowne rzeczy Boże, tylko dlatego, że mieli pełne żołądki. To jest potwierdzenie tego, cośmy powiedzieli. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł: To jest dzieło Boże, wierzyć w tego, którego On posłał. Rzekli tedy do niego: Jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano. Chleb z nieba dał im, aby jedli. I tutaj mamy nawiązanie do tego chleba na pustyni. I teraz, co to było? Co to był ten chleb? Dlaczego ten chleb został dany? Jest to bezpośrednia analogia do Pana Jezusa. Tym chlebem, który jest dany z nieba, jest Pan Jezus. Pan Bóg chciał nauczyć Izrael pewnych praw duchowych poprzez okoliczności, jakie towarzyszyły wyjściu Izraela z Egiptu i aż do wejścia do Kanaanu. Pan Bóg w tych znakach, jakie zostały dane na pustynię, pokazywał, kim będzie ten, który przyjdzie kiedyś wybawić lud od grzechów jego, jak zostało w piśmie napisane. Tym chlebem z nieba jest Pan Jezus i był Pan Jezus. I 31 werset jest bezpośrednim odniesieniem do tego właśnie wydarzenia na pustyni. Czytamy w 28 wersecie, że byli w jakiś sposób zdezorientowani. Pan Jezus im powiedział pewne prawdy duchowe, a oni powiedzieli: cóż mamy czynić? To jest bardzo częste pytanie osób, które zostaną skonfrontowane z Ewangelią. Kiedy mówimy do ludzi Ewangelię, kiedy ludzie spotykają się z Ewangelią, są w jakiś sposób zdezorientowani, nie wiedzą, co robić. No bo taka jest rzeczywistość, że człowiek, który słyszy Ewangelię, nagle jest postawiony przed czymś nowym, czego nie zna. My czasami dziwimy się, no jak oni mogą zadawać pytanie, no co trzeba robić? No trzeba wierzyć w Pana Jezusa. Dla nas jest to takie oczywiste. My nawet rzadko między sobą o tym mówimy, że musimy wierzyć Panu Jezusowi, ufać Panu Jezusowi, bo to jest takie wiecie, no czymś podstawowym. Dla ludzi, którzy nie znają Ewangelii, to wcale nie jest takie oczywiste. Kompletnie nie jest oczywiste. Dlaczego? Ponieważ ludzie polegają na tym, co się do tej pory nauczyli, w czym do tej pory wyrośli. A jaki jest świat? Za wszystko musisz zapłacić. Tak? Jak ty chcesz coś uzyskać, to musisz zapłacić. Nie ma czegoś takiego, że jak uwierzysz, no to dostaniesz darmo. Jak zaufasz, no to nikt nie będzie żądał od ciebie pieniędzy, nikt nie będzie nic od ciebie oczekiwał. Da ci to tak, wiesz, z łaski. A uwierzyłeś mi, to ci dam. Przyjdziesz do piekarza i powiesz: wiem, że Pan jest dobrym piekarzem. Naprawdę jest Pan doskonałym piekarzem. No naprawdę jest Pan dobrym piekarzem. Dostaniecie chleb? Nie no, piekarz powie tak, no Dziękuję za uznanie, ale za ten chlebek, który ja upiekłem, no to ty musisz tam te pieniążki dać, tak? No nie ma tak za darmochę. Ja wiem, że jestem dobrym piekarzem, bo ludzie kupują u mnie chleb. Jakbym nie był dobrym piekarzem, to by poszli do konkurencji. Nie ma czegoś takiego. A tu, zobaczcie, coś dziwnego się dzieje. Pan Jezus mówi, że On sam jest chlebem, który mają jeść. Tak? Ludzie mówią, no jak to jest? Cóż mamy czynić? Coś musimy zrobić. Tak? To jest typowe pytanie. My musimy coś zrobić. I to nie jest jedyne takie pytanie, które w Biblii widzimy. Przeczytajcie w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. Otwórzmy kilka tam kartek dalej. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Ludzie, którzy zostali zderzeni z Ewangelią, ze zwiastowaniem Ewangelii przez Piotra. I popatrzcie na tekst z od 37 do 38 wersetu 2 rozdziału. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się, niechaj każdy się z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Co mamy czynić? Upamiętajcie się. Tak? Co to jest to słowo upamiętajcie się? No można by było osobne kazanie na ten temat zrobić, ale możemy tylko z tego wyjąć jedną ważną rzecz. Przede wszystkim upamiętać się to przede wszystkim uwierzyć Panu Jezusowi, zaufać Panu Jezusowi. Bez zaufania Panu Jezusowi nie ma czegoś takiego jak upamiętanie. To jest niemożliwe. Przeczytajmy jeszcze jeden werset, też z Dziejów Apostolskich, z 16 rozdziału. Trzydziesty i 31 werset. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i dom twój. I zobaczcie, co tu się dzieje w tym fragmencie Słowa Bożego. Dokładnie to samo, co Pan Jezus mówił do tych ludzi, którzy słuchali Go. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To musisz zrobić. Co mamy zrobić? Uwierz w Pana Jezusa. To jest Ewangelia, która jest zawsze. To jest uniwersalna Ewangelia. Wszystkie czasy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. W liście Jana jest jeszcze napisane coś takiego, że mamy przestrzegać przykazań, które przyniósł Pan Jezus. Jakie są to przykazania? Wierzyć w tego, którego On posłał. A takie jest dzieło Boże. To jest wykonywanie dzieła Bożego. Wierzyć w tego, którego On posłał. Co to znaczy wykonywać dzieła Boże? Coś robić, tak? A co to jest ta robota? Ta robota zaczyna się od wiary, od serca, od umysłu. Bo wierzyć znaczy zaufać Panu Jezusowi pełnym swoim, całym swoim sercem i całym umysłem. Wszystkim. Całym sobą. Bo, wiecie, nie da się podzielić człowieka zbawionego pomiędzy świat i Pana Jezusa. Jeśli cokolwiek zostawisz w świecie, to będzie cię oddzielało od Pana Jezusa. Nie można czegokolwiek zatrzymać dla siebie. Wszystko musisz poświęcić Panu Jezusowi. Całość. Bo jedna mała rzecz, która będzie oddzielać ciebie od Pana Jezusa, może powodować, że ty nie jesteś odrodzonym człowiekiem. Kiedy już oddasz wszystko, Pan Bóg z twojej ręki cię nie wypuści. I o tym również Pan Jezus naucza w 6 rozdziale. Przeczytajmy następny fragment od 32 wersetu. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. To jest słowo o wiecznym bezpieczeństwie w Panu Jezusie. Pan Jezus mówi tutaj pełną Ewangelię. Na tym etapie ludzie naprawdę mieli wielkie trudności, żeby zrozumieć Ewangelię Pańską. Dzisiaj, kiedy czytamy te słowa, nie wszyscy widzą tą Ewangelię, którą Pan Jezus przekazał, że tylko wiara w Pana Jezusa daje życie wieczne. Tak? Oni myśleli, że ten chleb, który im będzie dawany, to on ich tak mocno, tak wzmocni, że oni nigdy nie umrą. Tak? I niektórzy do dzisiaj tak myślą, i jak dzielą się takimi, wiecie, kawałkami chleba, to oni myślą, że przez to mają życie wieczne. To tak nie jest. Bo Pan Jezus jest tym chlebem. Zobaczcie, że jest napisane w 35 wersecie: ja jestem chlebem żywota. I uwaga! Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Przepraszam. To jest sedno Ewangelii. Musisz przyjść do Pana Jezusa, musisz wszystko Mu oddać, nie zatrzymując dla siebie nic. I jeśli to zrobisz, to jest napisane, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. To znaczy, że jeśli jesteś w rękach Pana Jezusa, to nie ma takiej możliwości, żebyś został stracony. Bo Pan Jezus powiedział, że wolą Ojca w niebie jest co? Żeby nic nie zostało stracone z tego, co zostało Panu Jezusowi dane. Nic. Pełne bezpieczeństwo w Panu Jezusie Chrystusie. Dalej. Jeśli ktoś jest przy Panu Jezusie, nigdy nie będzie łaknął, nie będzie głodny. Co to znaczy? Co to znaczy, że my nie jesteśmy nigdy głodni duchowo? Dlaczego? Nie jesteśmy głodni. My jesteśmy ciągle nasyceni. Dlaczego? Bo mamy pokarm z nieba. Myśmy zostali nakarmieni pokarmem. Jeśli my mamy Jezusa, to my cały czas mamy ten pokarm duchowy w sobie. Nic nie może spowodować, że nagle ten pokarm zniknie i staniemy się, będziemy łaknąć. Będziemy nienasyceni. My jesteśmy nasyceni Panem Jezusem i nigdy nie będziemy głodni duchowo. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Często używa się takiego zwrotu: ach, my jesteśmy głodni Chrystusa, czy głodni w jakimś sensie duchowym. No to jak jesteś głodny duchowo, to nie za bardzo jest dobrze z tobą. My jesteśmy nasyceni. Możemy powiedzieć tak, my się tym pokarmem duchowym delektujemy. Tak? My odkrywamy Jego ukryte walory. Pan Jezus jest kimś, kto dał siebie całego nam. My spożyliśmy ten pokarm duchowy. I teraz możemy odkrywać walory tego pokarmu, jego smak duchowy. Możemy odkrywać, kim w całej głębi jest Pan Jezus Chrystus. Ale nigdy nie będziemy już pragnąć, bo Go mamy. Mamy Pana Jezusa. I nigdy nie będziemy pragnąć, to w sensie picia. Dlaczego? Znowu, Słowo Boże, Duch Święty jest synonimem wody. Odwrotnie może. Woda jest synonimem Ducha Świętego w tych obrazach biblijnych. Jest obrazem Ducha Świętego. Skoro my jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym, jesteście świątynią Ducha Świętego, macie wszyscy Ducha Świętego, jeśli tylko wierzycie Panu Jezusowi, jeśli zaufaliście Panu Jezusowi całkowicie, Jemu żeście się oddali, to macie tego Ducha. Jesteście napełnieni tą wodą Ducha. I nigdy już pragnąć nie będziecie. Bo macie Go. Nie musicie zabiegać o tą wodę. Bo ta woda jest w was. Jesteście bez pragnienia na wieki. Wiecie, to jest taka, jak nazywamy, pełnia w Panu Jezusie. Mamy pełnię w Nim. Mamy wszystko, co jest duchowe. Popatrzcie dalej na to, na ten obraz zderzenia ze Słowem Bożym. Ludzie cały czas dążą do jakiejś doskonałości, do szczęścia. I to, co czytaliśmy tutaj w tych fragmentach, pokazywało, że ci ludzie, którzy szli za Panem Jezusem, oni czegoś poszukiwali. To jest ciągłe poszukiwanie. Ludzie tacy są. O, jest już gdzieś koło 10:00. Nie wiem, czy jest za... Nie za długo do was mówię, żebyście...
11:00.
Aha, 11:00, tak. Bo jest zegar nieprzestawiony. Ale jeszcze mamy troszeczkę do końca. Postaram się teraz mówić troszeczkę szybciej. Znaczy nie w tym sensie, że szybciej, tylko że będziemy może przez tekst szybciej przechodzili. Może czytajmy dalej od 40 wersetu. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział, ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili, czy to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego Ojca i Matkę znamy? Jakże więc ten może mówić, z nieba zstąpiłem? Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im, nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moje jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Wielu tedy spośród uczniów jego usłyszały to, co mówił, twarda to mowa, którzy jej słuchać może. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Mówił: dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Co takiego się stało, że ci uczniowie zawrócili i już z nie chodzili z Panem Jezusem? Pan Jezus wypowiedział słowa, które dla Żyda brzmiały szczególnie obrzydliwie. Szczególnie obrzydliwie. Dla pogan mogło to tak nie wyglądać źle, jak dla Żydów. Dlaczego? Bo Żydzi mieli zaszyte w swojej świadomości, że krwi spożywać nie wolno i że ciało ludzkie też jest czymś, czym nie można się pożywić. Ten obraz wywołał tak wielki szok w ludziach, którzy myśleli w sposób cielesny o tym, co Pan Jezus mówił, że oni powiedzieli, no w takim układzie, ten człowiek jakieś bzdury mówi. Jak człowiek może dać swoje ciało do jedzenia? No zjedz moją rękę. Albo dać mi coś, jakieś naczynie z krwią, napij się mojej krwi. To jest obrzydliwe. Ja z nim nie będę gadał. Idę sobie. Dajcie święty spokój z takim czymś. Faryzeusze tak myśleli. Faryzeusze mówili, jak ty, będąc człowiekiem, możesz nam dać ciało swoje do jedzenia? Myśleli dokładnie tak, jak dzisiaj myślą ci, którzy wkładają w kawałek chleba, wiecie, w opłatek ciało Pana Jezusa. Pana Jezusa. I uważają, że tam jest Pan Jezus. Dokładnie jest ten sam sposób myślenia, sposób cielesny. Oni przyjmują to, co Pan Jezus powiedział, w sposób cielesny, a Pan Jezus mówił w sposób duchowy. Mówił o duchowych sprawach, nie o fizycznym ciele i fizycznej krwi, tak? Czy działo się tak kiedykolwiek, żeby jedzono Pana Jezusa? Czy czytacie to w Ewangelii? Czy Pan Jezus rzeczywiście dawał to fizyczne ciało? Nigdy się tak nie działo. Nawet w Wieczerniku, kiedy podawał chleb i wino, to mówił o chlebie i mówił o winie. I przypomniał te rzeczy, które mówił w 6 rozdziale Ewangelii Jana, że dam moje ciało i moją krew do jedzenia. Widzimy tu obrazy. Pan Jezus mówił mową obrazową, pewnymi alegoriami, przenośniami. I ci ludzie, którzy rozumieli te duchowe przesłanie mowy pańskiej, chodzili za Panem Jezusem nadal. Ci, którzy myśleli na sposób cielesny, nie potrafili zrozumieć duchowego przesłania mowy pańskiej, odpadli. I dzisiaj jest dokładnie to samo. Chrześcijaństwo i, wiecie, całe zrozumienie Pana Jezusa nie zmieniło się do dzisiaj. Do dzisiaj są ludzie, którzy rozumieją słowa Ewangelii, słowa Pisma Świętego według ciała, cieleśnie. I według ciała postępują. I to cielesne postępowanie oddziela ich od Pana Jezusa. Oni odpadają. Oni odpadają. Oni słowami mówią, że Pan Jezus jest naszym królem, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Niektórzy się odważają mówić, że Pan Jezus jest Zbawicielem. Tak? A nawet niektórzy mówią, Pan Jezus jest Bogiem. Ale cały czas myślą w cielesny sposób o Panu Jezusie i o Jego łasce. Wiecie? I oni myślą, że oni muszą coś zrobić, żeby nas zasłużyć na zbawienie. Co my mamy robić? Uwierz Pana Jezusa. Oddaj Mu wszystko, a będziesz zbawiony. Ty i dom Twój, jak tam zostało powiedziane w Dziejach Apostolskich. Bo to jest wielkie błogosławieństwo, jak ktoś wierzy, bo jego dom jest pod wpływem Słowa Bożego. I bardzo często się zdarza, że domownicy także się nawracają. To jest piękna rzecz. Takie jest mocne Słowo Boże. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Jeszcze raz przeczytajcie 63 werset. On jest niezwykle ważny. My go tak pomijamy, ale on właśnie mówi o tym, co przed chwilą wam wyjaśniłem, o tym oddzieleniu ciała od ducha. Jeszcze raz. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. I teraz słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Duchem i życiem. One nie mówią o ciele, tylko są duchowe. I w takim znaczeniu powinniśmy te słowa przyjmować. Musimy uciekać od myślenia cielesnego. Ciało ma jedną bardzo wielką wadę. Jest obciążone grzechem. Mimo tego, że nasz duch żyje, nasze ciało jest martwe z powodu grzechu. I my musimy umrzeć, chyba że Pan przyjdzie i nas przemieni. Ale jeśli do czasu naszej śmierci fizycznej Pan Jezus nie przyjdzie, to będziemy musieli zostać złożeni do grobu. I tam wiecie, tam co się tam dzieje. Zmienia lekko postać nasze ciało. Tak? Przyłącza się do reszty przyrody, jaka nas otacza. Tak? A co z naszym duchem? Nasz duch żyje. Nasz duch nigdy nie umiera. Bo Pan Jezus powiedział, że co? Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Tak? Nie ginie na wieki. I ma życie wieczne. To mówił Pan Jezus. To jest wspaniałe przesłanie Pana Jezusa. I zobaczcie, kiedy czytamy szósty rozdział Ewangelii Jana, rzadko zastanawiamy się nad tym, że Pan Jezus od początku, od samego początku, bo to jest początek nauczania Pana Jezusa, to nie jest jakiś tam całkiem, wiecie, gdzieś już pod koniec. Od samego początku Pan Jezus mówił pełną Ewangelię. Pełną, bez żadnych, wiecie, braków. To jest pełna Ewangelia. Oczywiście ona nie ma swoich bardzo wielu szczegółów, ale jest pełna. Mówi o wszystkim, bo wszystkim jest w naszej wierze uwierzyć w Pana Jezusa i oddać Mu swoje życie całkowicie. To jest pełna Ewangelia. Są różne szczegóły, na przykład jak zachowywać się w zborze, tak, żebyśmy czekali jedni na drugich, jak mamy wieczerzę pańską, żeby jeden się nie obżarł, a drugi potem był głodny. Wiecie, takie to są szczegóły. Tak? Ale pełna Ewangelia jest taka. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest pełna Ewangelia. I mogą się ludzie dziwić. Jak to? No przecież my mamy swoje jakieś tam w kościele porządki, jak nie wierzysz w to, jak nie jesteś tam wolnym chrześcijaninem, albo tam luteraninem, albo kalwinistą, albo jeszcze innym, tak, no to nie jesteś od nas. To jesteś jakimś takim obcym. Ale czy to jest Ewangelia? Czy to jest pełna Ewangelia? To nie jest Ewangelia. To nie jest Ewangelia. To jest ludzkie zrozumienie pewnych spraw dotyczących wiary. Ale Ewangelia jest jaka? Uwierz w Pana Jezusa i będziesz zbawiony. To jest pełna Ewangelia. I chciałbym na tym, może jeszcze nie skończę, bo jeszcze jest jeden malutki fragmencik, 5 minut. Wtedy rzekł Jezus do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus odpowiedział im: czy nie 12 was wybrałem, ale jeden z was jest diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z 12. Co się stało w wieczerniku, kiedy Judasz szedł zdradzić Pana Jezusa? Pan Jezus wziął kawałek chleba, umoczył, podał Judaszowi. Znowu chleb. Ciekawe połączenie z tym, co mamy tutaj w Ewangelii Jana. I nie na darmo Pan Jezus wspomina o Judaszu. I przypomnijcie sobie ten kawałeczek chleba. Pan Jezus umoczył, dał mu: idź, rób, co masz zrobić. Czy nie widzicie tutaj aluzji do cielesnego zrozumienia chleba? To był cielesny, to jest cielesny kawałek chleba. Judasz przyjął, on wziął od Pana Jezusa ten kawałek chleba i poszedł, zjadł. On przyjął cielesną rzecz. Judasz cały czas chodził z Panem Jezusem, ale nie było w nim chleba żywego, tylko był ten fizyczny, wiecie, taki chleb, zwyczajnie ten taki cielesny. I on poszedł według ciała. Nigdy nie był duchowo odrodzonym człowiekiem. Nigdy. Ten kawałeczek chleba, który Pan Jezus dał Judaszowi, obrazował jego cielesną drogę. Był skarbnikiem, obracał pieniędzmi. Być może chciał być, wiecie, takim głównym księgowym chrześcijaństwa, jak już nastanie, jak Pan Jezus zrobi królestwo. Zawiódł się, bo przecież wjeżdżał na oślęciu do Jerozolimy. Ludzie krzyczeli Hosanna królowi Dawidowemu. To czemu nie został królem? Przecież wtedy Judasz by miał takie świetne stanowisko, wiecie, rządowe, przy królu. Kasiorę trzymać przy królu, wiecie, jaki to jest biznes? A on nie został królem. No to przynajmniej te 30 srebrników mogę zarobić, tak, sprzedać go. 30 srebrników piechotą nie chodzi. Zarobię 30 srebrników. Judasz cały czas szedł drogą ciała. Jest napisane, że sprzeniewierzał to, co wkładano do wspólnej kasy, że był złodziejem. On szedł według ciała. I czy możecie popatrzeć na dzisiejsze chrześcijaństwo? Czy to nie jest takie judaszowe chrześcijaństwo, które chodzi za kasą, za takimi cielesnymi rzeczami, które, wiecie, świat nam tak podtyka ciągle i ciągle, podtyka nam. Idź za ciałem, ty musisz to mieć. Fajnie jest mieć. Wiara to, wiesz, w niedzielę pójdziesz na zgromadzenie, tak, pójdziesz, ale masz przecież jeszcze 6 dni. Co ty w tych 6 dniach będziesz robił? No, ten jeden dzień dobra oddaj Panu Jezusowi, oddaj Bogu, no należy się, tak? Dzień Pański musi być, ale masz jeszcze 6 dni do dyspozycji. Wiesz, jak można się fajnie zabawić? 6 dni. Wiecie, świat w ten sposób mami człowieka i ludzie czasami dają się oszukać na diabelski podstęp, przez ten diabelski podstęp. Ale myślę, że powinniśmy mieć pełną świadomość, czy studiować Słowo Boże, poznawać motywy i, wiecie, w sobie, w samym sobie szukać tych motywów. Dlaczego ja jestem chrześcijaninem? Po co ja przyszedłem dzisiaj na zgromadzenie? W jakim celu? Czy dlatego, że mój dziadziuś i tatuś chodzili do zboru, to ja też? A może dlatego, że tam fajnie mówią, albo Andrzej przyjdzie z Tarnowa. O, zobaczymy, co on tam pogada. Nie? Czy dlatego? Bo jeśli ktokolwiek przyszedł z tego powodu, że ja przyjechałem do Świętochłowic, to jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Myśmy, naszym motywem spotykania się co jakiś czas w jakimś zborze, w jakiejś grupie jest Pan Jezus Chrystus. Tylko wokół Pana Jezusa my się skupiamy. Naszym powodem jest miłość Pana Jezusa. On nas, my w Jego krwi i w Jego ciele mamy społeczność. Dlatego łamiemy chleb i dzielimy się winem, żeby sobie to przypomnieć. Dlaczego my na zgromadzeniach, no akurat dzisiaj nie, ale u nas akurat w Tarnowie co niedzielę łamiemy chleb i pijemy wino. Dlaczego? Dlaczego? Po to, żebyś ty pamiętał, dlaczego myśmy się spotkali. Tak? Bo Paweł napisał w 10 rozdziale listu do Koryntian, że czy ten, mówię jak do rozsądnych, on tak powiedział, mówię jak do rozsądnych, czy ten chleb, który jecie, czyż nie jest społecznością ciała pańskiego? Ten kielich, który pijecie, czyż nie jest społecznością krwi pańskiej? Albowiem ilekroć, albowiem, jak to było? Wyleciał mi z głowy. Bo to jest z innego fragmentu, nie, to co chciałem powiedzieć z innego. Dobra, zapomniałem. Ale to sobie przeczytacie. Przeczytajcie tam ten list do Koryntian. Bardzo dobra nauka. To jest społeczność. My w ten sposób przypominamy sobie, dlaczego żeśmy się spotkali. I to znowu, nie powinno stać się to rutyną, bo jeśli zapomnimy, co te znaki oznaczają, to możemy, wiecie, zrobić się takim nominalnym zborem, nominalnym kościołem i nic dobrego z tego nie wyniknie. Ale jeśli pamiętamy o tym, co oznacza ciało pańskie, co oznacza krew pańska, która tutaj w 6 rozdziale Ewangelii Jana została przedstawiona, to jest to wielkie błogosławieństwo dla nas. To jest, wtedy serce rośnie i widzimy, Pan wkrótce przyjdzie. Zostawił nam tak piękną społeczność. Możemy iść razem do domu Ojca. I to jest największe przesłanie Ewangelii Bożej. Jesteśmy własnością Pana Jezusa. I On prowadzi nas do domu Ojca. Amen.